Przy mikrofonie Ewelina Walczak, moim i Państwa gościem jest reżyser Paweł Świątek. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Paweł Świątek, reżyser młodego pokolenia, uczeń m.in. Krystiana Lupy czy Mikołaja Grabowskiego. Tworzy Pan spektakle kultowe, mowa chociażby o Pawiu Królowej, Doroty Masłowskiej, który na deskach Teatru Starego w Krakowie jest od 2012 roku wciąż wystawiany, nie schodzi z afisza. Dzisiaj spotykamy się przy okazji premiery spektaklu Duchy Conana Doyla, ale zanim porozmawiamy o spektaklu, chciałam się zapytać, bo tak w sumie Wrocław, Kraków, Wałbrzych, no i jesteśmy w Radomiu. Czy miasto ma wpływ na pracę reżysera, czy daje jakąś mu energię, czy może zamykacie się po prostu w sali prób i koniec?
Znaczy to jest tak, że daje, oczywiście, że tak. To znaczy to jest tak, że nawet jeżeli spotykamy się z aktorami na sali prób, to oni wnoszą ze sobą pewną energię, którą biorą od widzów na widowni. Po części aktorzy bardzo często też mieszkają w miastach, w których pracują. Nie jest to zasadą, ale często tak jest. Więc w tym sensie jest taki przepływ jakby energii od widowni. Jest też takie zjawisko, nie wiem jakby to powiedzieć, bo jak tutaj wymieniła pani różne miasta, to one się też różnią wielkością, różnią się tym, czy jakby to powiedzieć składem personalnym, czy to jest miasto, w którym są studenci, czy jest to miasto, które jest nad morzem, czy jest to miasto, które uważa siebie za centrum kultury i tak dalej, i tak dalej. To są miasta, się różnią od siebie, jeżeli chodzi o ich budowę, ich strukturę i tutaj z tego też bierze się pewna energia, że można by powiedzieć, że miasta to też są ludzie, to są pewne osobowości i ja pracując w różnych miejscach, siłą rzeczy przez jakiś czas dłuższy mieszkam w tych różnych miejscach i też przesiągam tym doświadczeniem określonych miejsc. Takie miasta właśnie jak Radom, czy to moje przybycie tu do Radomia wiązało się z taką, jakby to powiedzieć, energią nowego otwarcia. Ja to tak o tym myślałem, że tutaj, kiedy zacząłem rozmowę z panią dyrektor o pracy, było to już jakiś czas temu, to był akurat czas. To było jeszcze tak naprawdę chyba przed pandemią, kiedy zaczęliśmy rozmowy w ogóle, bo to też z wyprzedzeniem się działo. I to był taki czas zmiany właśnie tutaj, zmiany w teatrze, zmiany dyrekcji, jakiejś nowej energii. I ja przyjeżdżając do Radomia miałem takie poczucie, że to jest takie miasto, może odrobinę podobne do Wałbrzycha w tym, że tutaj się wpada i marzy się o różnych rzeczach, czasami nie zauważając tego, co jest obok. Takie miałem wrażenie, będąc tutaj. Może ono jest mylne, może jest oparte na niewielkiej ilości obserwacji, ale ta energia takiej jakby tymczasowości, czy tego, że przychodzę i mam ochotę uciec w jakąś inną rzeczywistość, bo mam wyobrażenie, że nie jest wcale tak fajnie, jakby mogło być. No to było takie moje pierwsze doświadczenie. No i zawsze jest tak, że jak ktoś przyjeżdża z zewnątrz, to z czasem mówi, popatrzcie, tutaj nie jest tak źle. To znaczy tutaj ta energia miejsca i może też o naszym miejscu powiedzieć nam ktoś, kto przyjeżdża z zewnątrz. Natomiast jaki to ma wpływ na spektakl? No przede wszystkim duży wpływ na spektakl ma widz, jego oczekiwanie, jego wcześniejsze doświadczenie teatralne. Dlatego mówię o nowym otwarciu, że nie miałem tutaj wcześniej doświadczeń. Pierwszy raz jestem tutaj, zawsze kiedy jestem pierwszy raz i pierwszy raz proponuję jakiś spektakl widzom. Oczywiście staram się mniej więcej dowiedzieć, czy wyczuć, jakie to jest miejsce, ale też już dawno przestałem udawać, że znam mieszkańców, że to zapoznanie się następuje przez pewien proces właśnie pokazywania spektakli, zbierania pewnych opinii. Byłem tutaj też na spektaklach i patrzyłem, jak widzowie reagują, na co patrzą, co ich kręci, co jest dla nich ważne, ale to trzeba na własnej skórze i to zazwyczaj zabiera trochę czasu. Jak mówimy na przykład, nie wiem, o Krakowie, czy Wrocławiu, czy Łodzi, w których zdarzało mi się pracować kilkukrotnie, to dopiero właśnie po drugim, trzecim spektaklu zacząłem ja rozumieć widza, a widz rozumieć mnie, to znaczy załapywać się, zaczęła się wyłaniać grupa widzów, która chciała do nas wracać. I kiedy mam widzów, którzy wracają na spektakle, no to wtedy wiem, że udało nam się nawiązać komunikację, ale to jest proces długotrwały, jak większość rzeczy właśnie w kulturze. Więc w tym sensie ma znaczenie miejsce, w którym się pracuje i nie jest tak wcale łatwo, mieszkając 2 miesiące w danym mieście, powiedzieć, że o tak, ja już wiem, kim jest człowiek, który mieszka w Radomiu. Ja posługuję się pewnymi intuicjami w tych sytuacjach.
Ja sama przyznam szczerze, że od roku odkrywam Radom na nowo i powiem szczerze, że mnie zaskakuje. Zaskakuje mnie też to, w jaki sposób jest próba prowadzenia teatru radomskiego, bardziej współczesnego, bardziej, wydaje mi się, może światowego poniekąd, takiego z większych scen Polski. Wracając do spektaklu, czyli Duchy Conana Doyla.
Znaczy to, jeżeli mogę jeszcze powiedzieć, tak, bo to jest tutaj ważne, że z kolei moje pierwsze wrażenie, kiedy przyjechałem do teatru w Radomiu, to było takie bardzo wrażenie jakby może związane z zawodem, czyli że to są niesamowite możliwości, to są pracownie, duże sceny. Ten teatr jest naprawdę maszyną, czy fabryką do robienia dużych przedstawień. Fabryką w takim rozumieniu pozytywnym, nie że po prostu seryjnych przedstawień, ale że tutaj możecie właściwie zrealizować większość, jeżeli nie wszystkie spektakle, jakie mamy, w ogóle jakie możemy zaoferować. Tutaj można zaoferować musical, można Szekspira zrobić, a może i nawet przed teatrem udałoby się widowiskowe jakieś wydarzenie zaproponować.
Tak, nawet było proponowane. Wakacje tak, odbyło się tego typu wydarzenie, tak zwana ulica teatralna, czyli przegląd teatrów ulicznych. To rzeczywiście trzeba przyznać, że pani Potocka ściągnęła różne teatry, bo i Teatr Pantomimy, z różnych miast, z Warszawy, z Poznania. I były one wystawiane właśnie na Placu Jagiellońskim, czyli przed budynkiem teatru, ale również w niegdyś epicentrum Radomia, czyli na placu przy fontannach. Także rzeczywiście oni wyszli, teatr wyszedł do ludzi i cieszył się dużą popularnością na tych spektaklach. Było naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi.
I nie wszędzie są takie możliwości, jak jeżeli na przykład w Słupsku czy w Zabrzu, gdzie są... No w Zabrzu akurat też nie jest taki mały teatr. W Słupsku jest może troszkę mniejszy, chociaż teraz jest nowa siedziba tam teatru. Nie zawsze są możliwości i zespołowe, i techniczne, żeby na przykład pewien repertuar w ogóle pokazywać. I tu w Radomiu są na to możliwości, więc tym bardziej nie ma się czego tutaj wstydzić, tylko wykorzystać te możliwości i wszystkie sceny próbować zagospodarować bardzo różnym repertuarem.
Wracając do tego spektaklu, do premiery, która odbędzie się dzisiaj, już wieczorem. Skąd pomysł w ogóle na taką sztukę, na taki tekst? O czym ona opowiada? Jakie porusza wartości? Kim jest Harry Houdini i...
To znaczy tak, sam pomysł już jakiś czas temu był pomiędzy mną a Mateuszem, to właściwie Mateusz przyniósł mi ten temat. Mateusz Pakuła, z którym wcześniej też pracowaliśmy przy adaptacjach właśnie powieści współczesnych, między innymi Doroty Masłowskiej, czy mniej współczesnych, ale już klasyków, czyli Dżumy Alberta Camus, czy Rękopisu znalezionego w Saragosie. No, wielokrotnie pracowaliśmy z Mateuszem, natomiast w sumie chyba to jest pierwszy raz, kiedy zupełnie od zera temat został zrealizowany w formie dramatu. To jest prapremiera światowa tego dramatu i historia, która była dla nas bardzo ciekawa, ale nie było pola, gdzie ją zrealizować do tej pory, to było właśnie opowieść o przyjaźni, o przyjaciołach, o Harrym Houdinim i Conanie, tak naprawdę też o małżeństwach, bo tu też kobiety odgrywają w tej historii ważną rolę. No ale generalnie, jeżeli chodzi o postacie, które są zapisały się w historii popkultury i w ogóle w historii świata, czyli Harry Houdini i Conan Doyle, to jest opowieść o rozpadzie przyjaźni. Znaczy, to przede wszystkim o spotkaniu dwóch przyjaciół, którzy tak radykalnie się zmienili pod wpływem pewnych doświadczeń życiowych, że nie byli się w stanie już ideologicznie spotkać i zgodzić. I coś, co mnie bardzo frapowało w tej historii, zanim zabraliśmy się w ogóle za pracę nad tym tekstem, to było to, co się musi wydarzyć w człowieku, że dokonał takiej zmiany. Dla mnie było bardzo interesujące, że Harry Houdini, który poświęcił swoje życie de facto iluzji, sztuczkom. Iluzji to nie jest dobre słowo, bo on był faktycznie, on stworzył właściwie nową kategorię.
Mistrz ucieczek.
Tak, no mistrz ucieczek. No, dokładnie, czyli to było pewien rodzaj woltyżerki, ekwilibrystyki, nie wiem, pokazów fizycznych zdolności, które jednak były na pograniczu niemożliwego, czyli był jednak iluzjonistą w jakiś sposób, czyli zajmował się oszukiwaniem ludzi i iluzją. No i Conan Doyle, który jako lekarz, czyli empirysta.
Taki jakby... twórca bardzo racjonalistycznego Sherlocka
absolutnie
Holmesa.
Tak jest, opowieść detektywistyczna, kryminał, wszystko się musi zgadzać, czysta logika i oni wobec tematu spirytualizmu, który był w tamtych latach bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych i w Europie zresztą też, ale Stany Zjednoczone, no to wtedy to po prostu ludzie się zbierali, jak teraz do teatru, to przychodzili na seanse spirytystyczne i ich bardzo poróżnił ten stosunek i co ciekawe, coś co mnie zainteresowało, że zareagowali kompletnie odwrotnie, niż bym się spodziewał.
Tak,
po prostu Harry Houdini racjonalnie podszedł do sprawy i w ogóle zajmował się tym, że demaskował media. On to w ogóle robił i są udokumentowane materiały, jak zamykał w pudłach ludzi, którzy udowadniając, że po prostu oni tam coś poruszają rękami.
Tak, bo on z policjantem nawet przychodził na te pokazy i wtedy demaskowali ludzi.
Tak, no i był dużo miał tych demaskacji, no bo oczywiście była to ściema. Co do tego nie mamy też tutaj specjalnie wątpliwości. Natomiast jeżeli chodzi o Conan Doyle'a, który nagle w pewnym momencie, będąc na szczycie, bo to naprawdę był człowiek, który byłby dzisiejszą Rowling, nie można by powiedzieć, u szczytu kariery pisarskiej, nagle mówi, że to jest za mało, że on się nie chce zajmować jakimiś opowiastkami, które są nieprawdziwe, więc o paradoksie zaczął się zajmować wróżkami, napisał książkę o wróżkach autentyk i ona została bardzo źle przyjęta i przez środowisko pisarskie, i przez środowisko jakieś intelektualne, chciano nie zauważyć tej książki, nie chciano tak powiedzieć, że to się nie zdarzyło, że w gruncie rzeczy to człowiek inteligentny nie jest w stanie wygenerować takich myśli, a jednak. Ale oczywiście historia nie jest taka banalna, jakby można było powiedzieć, no bo Doyle chciał się skomunikować przede wszystkim ze swoim synem, który zmarł podczas wojny, wprawdzie nie bezpośrednio na wojnę, bo on prawdopodobnie umarł na grypę, ale, znaczy prawdopodobnie, no. Takie mamy informacje historyczne, natomiast w trakcie wojny i, bo pamiętajmy, że to się dzieje po pierwszej wojnie światowej, co jest jako kontekst też bardzo ważne, bo wtedy właśnie nagle zapotrzebowanie na spirytyzm, zapotrzebowanie na...
Połączenie się troszeczkę z tamtym światem w ludziach było wielkie. Ludzie ginęli nagle i już jakby nie mogliśmy się do nich zwrócić. Stąd ta też potrzeba kontaktu z tymi zmarłymi.
Tak, tak. I tutaj jakieś takie wyparcie tego jeszcze w naszej historii ma duże znaczenie, że zarówno Conan Doyle, jak i Harry Houdini jakby opowiedzieli się przeciwko swoim rodzicom, przeciwko swoim ojcom ci ojcowie byli dla nich punktem odniesienia przez całe swoje życie. To też było bardzo tutaj ciekawe. Natomiast sama opowieść, już tak, żeby wracając do naszego dramatu, dlatego wydała nam się też dzisiaj ważna, znaczy z dwóch powodów też w Radomiu, znaczy, bo z jednego powodu takiego, że pomyślałem, że to jest jednak opowieść o superbohaterach, to jest jednak opowieść o popkulturowych ikonach, które są przez nas kojarzone, ale nie do końca znane, czyli jakby to wiemy, że mniej więcej, kim był Harry Houdini, ale na przykład nie wiemy, że był aż tak barwną postacią. Nie wiemy, ile zawdzięczał swojej żonie Bess, która była
mówi się,
też medium.
Bez niej by nie istniał. Prawda? Że tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy ona się pojawiła w jego życiu i zaczęła mu tam asystować przy tych pokazach, tak naprawdę on wypłynął.
Dokładnie tak. I tu mamy podobną sytuację z Conan Doylem, bo tam mamy tutaj jego drugą żonę, która Jean, która też no, udaje, że się komunikuje z ich synem. I to jest ta potrzeba iluzji, bo to jest spektakl dla mnie dzisiaj najbardziej o potrzebie iluzji w określonych warunkach historycznych, była czymś, co najbardziej mnie przyciągnęło tutaj i to był ten drugi powód. Pierwszy, że miałem wrażenie, że jeżeli chcielibyśmy porozmawiać właśnie z radomską widownią, której jeszcze nie znamy, to chcielibyśmy sięgnąć po coś, co mogłoby być jakimś naszym wspólnym doświadczeniem kulturowym, mimo że pochodzimy z różnych miejsc, no bo ja pochodzę z Dolnego Śląska, z Wałbrzycha, urodziłem się w Wałbrzychu i Wrocław, Wałbrzych to są jakby moje rejony i co by mnie mogło łączyć z kimś, kto mieszka w Radomiu. No właśnie popkultura mogłaby mnie łączyć i moglibyśmy mieć pewną wiedzę o tych ludziach. No a druga rzecz to, że wydaje mi się, że dzisiaj mamy, znaczy ja bym to uważał na analogię, bo one są bardzo seksowne intelektualnie, ale nie do końca jakby realne, ale jest coś w tym, że po pierwszej wojnie światowej pewien rodzaj niepewności tego, co będzie jutro, jak sobie poradzimy z ekonomią, to nawet inflacja była bliska dzisiejszym czasom, jak odbudujemy kraj, kiedy zginęło tylu ludzi, tylu mężczyzn także.
Jest to bardzo analogiczne do dzisiejszej sytuacji, którą mamy
pandemicznej, gdzie jakbyśmy popatrzyli na ilość zgonów, no to już mamy właściwie wojnę, tak. No bo to już współczesna wojna nie przewiduje takiej ilości strat w ludziach, jak już przyniosła pandemia, ale też przede wszystkim pewna niepewność, znaczy zaburzenie i taka sytuacja, że nie wiemy w sumie, jak to będzie, nie wiemy, jak co będzie dalej. I w tym momencie też zaczynają się pojawiać teorie spiskowe. Zaczyna się pojawiać zwątpienie w wiedzę.
W naukę, tak.
W naukę, dlatego, że czasami nauka jest bezwzględna, czasami nauka mówi, że po prostu coś jest takie, a nie inne, bez względu na kontekst, a wiara, jak wiemy, kontekstem się bardzo żywi. I ten moment takiej odwilży oszołomstwa, może to brzydko bym ujął, ale trochę coś jest w tym i próbę zrozumienia tego, a nie obrażania tych ludzi, broń Boże, którzy nagle poszukują teorii spiskowych, odnajduje też w tamtym momencie i odnajduje to właśnie w tej rozmowie Doyle'a z Houdinim, tak naprawdę rozmowie ludzi, którzy są bardzo, jeden i drugi nieszczęśliwy, jeden i drugi z jakiegoś powodu, jeden z jakiegoś bardzo mocnego powodu związanego ze swoim ojcem demaskuje i niszczy po prostu oszustów, którzy wierzą w ten spirytyzm, a drugi za wszelką cenę chce odnaleźć świat duchowy, bo już nie odnajduje sensu. Tak, nie odnajduje już sensu w tej racjonalności. On jako lekarz też, no dla niego śmierć jest po prostu śmiercią. Jest biologiczną sytuacją nieodwracalną, no ale już z perspektywy medium może jednak jest odwracalne, może jest to jakieś wademekum na ból i cierpienie. I tutaj te dramaty jednostek, gdyby je tak uwspólnić, czy podnieść do rangi takiej społecznej, dzisiaj mogłyby być według mnie też, mogłyby zajść, znaleźć swoje miejsce i troszkę wytłumaczyć albo jakby nam naświetlić, spróbować nam przybliżyć właśnie dzisiejszą potrzebę poszukiwania nieracjonalnych wyjaśnień, rzeczy, które mogą być przerażająco racjonalne.
Jeszcze nie widziałam wprawdzie spektaklu, za nami próba medialna, choć sama historia Houdiniego i Conana Doyle'a wydaje się być mocną analogią do naszych do naszej obecnej sytuacji pandemicznej, w ogóle do czasów, w których aktualnie żyjemy. Bo też przecież w sumie nie tylko o samą pandemię chodzi. Mamy teraz ekspertów od wszystkiego. Ludzi, którzy często nie biorą odpowiedzialności za swoje słowa. Ale spektakl to pytania, odpowiedzi, refleksje. I wasze przedstawienie ma być intrygującym punktem do rozważań nad duchowymi potrzebami ludzi, nad wiarą w duchy, poszukiwaniem sensu w bezsensie wszechświata i tak zwaną rozmową o życiu po życiu. Czy życie po życiu istnieje?
Nie, nie zajmujemy się tym. Życie po życiu nie istnieje. Znaczy jestem tu po stronie Harry'ego Houdiniego, niestety. Natomiast myślę sobie, że mimo to potrzebujemy Boga, ale nie jako konstruktu, który naprawdę istnieje, tylko jako pewnego rodzaju wytłumaczenia świata i jesteśmy dzisiaj na takim etapie nauki, rzeczywistości, że w inny sposób już dużo bardziej skomplikowany tłumaczymy pewne zjawiska. No, ale od momentu, kiedy do dyskursu takiego ogólnego weszła na przykład fizyka kwantowa, której oczywiście jeszcze nie znał ani Harry Houdini, ani Conan Doyle, no to w tym momencie też sprawy się szalenie skomplikowały. To znaczy dużo łatwiej jest zrozumieć pewną perspektywę duchową niż zakrzywienia czasoprzestrzeni Einsteina, tak, że tak powiem o tamtych czasach, bo już Einstein był i tam się też odnosimy do tego. A już na pewno jak będziemy mówić o teoriach strun i innych bardziej złożonych, potencjalnie możliwych teoriach naukowych, no to w ogóle ta odpowiedź będzie gdzieś zatarta. Natomiast my się nie zajmujemy tu rozmową o istnieniu Boga. Ja to zostawiam widzom. Ja mogę mówić o sobie, że myślę, że nie tu jest pies pogrzebany, czy w cudzysłowie oczywiście tak merytorycznie, czy Bóg jest, czy go nie ma, tylko co robimy z tym, kiedy nie jesteśmy pewni, czy on jest, czy go nie ma. I jeżeli jesteśmy w momencie dobrobytu ułożonych pewnych prawideł, na przykład mamy powiedzmy Stany Zjednoczone właśnie mniej więcej w takim okresie międzywojennym, gdzie mamy wzrost ekonomii, no to się nie dziwmy, że nagle kapitalizm staje się Bogiem, bo on tłumaczy świat, on mówi, dobrze, jeżeli będziemy w ten sposób pracować, będziemy się rozwijać ekonomicznie, będziemy szczęśliwi. No i wszystko aż do momentu krachu, kiedy to się rozpada. Ma na sobie moment krachu i nagle mówimy, o kurczę, jak to się stało, w ciągu 12 godzin straciłem majątek swojego życia i to przewartościowuje wtedy sytuację i właśnie te momenty przewartościowań, to są takie momenty, kiedy zaczynamy sięgać po takie perspektywy, jak na przykład media. Już pomijam fakt, że też to jest pole dla oszustów, szarlatanów i ludzi, którzy też na tej niepewności grają, no bo nie ma dla nas wątpliwości też co do dowodów, że nie istniał nikt, kto byłby tym medium, to znaczy nie mamy dowodów na to naukowych i możemy tylko rozmawiać o tym, a może jednak czegoś nie wiecie. No to tam właśnie mówi Harry w naszym spektaklu, że to nie on ma udowodnić, że czegoś nie ma, tylko ktoś, kto twierdzi, że coś jest, powinien udowodnić, że to jest. Natomiast właśnie myślę, że widzowie, którzy przyjdą na nasz spektakl, bo my tak mówimy o takich poważnych sprawach, to jest komedia swoją drogą, więc to też warto zaznaczyć, ale widzowie, którzy przyjdą na nasz spektakl, bardziej bym chciał lub mam taką nadzieję, że zobaczą pewien mechanizm takiego bardzo emocjonalnego podejścia do rzeczywistości, która jest niepewna. I tutaj może odnajdą siebie, może odnajdą pewne swoje mechanizmy, swoje wątpliwości, taki mechanizm, że szukamy wroga albo odwrotnie, szukamy kogoś, kto nas zbawi, bo nam to powiedział, że tak będzie. No tak mechanizm sekt też przecież funkcjonuje. I na to mam nadzieję. Mam nadzieję, że nad tym się zastanowimy razem, bo to jest dla mnie jakiś fenomen, który jest autentyczny i z jednej strony nie do końca zrozumiały, a z drugiej strony frapujący i też nie wyrzucam się poza ten nawias. Znaczy też bardzo bym chciał, żebyśmy mieli możliwość porozmawiać ze zmarłymi, ale też chciałbym zrozumieć, dlaczego akurat teraz mielibyśmy na to ochotę, a nie wcześniej. Albo z mniejszą intensywnością jesteśmy w stanie wierzyć w teorie spiskowe.
Ja przyznam szczerze, że przygotowując się do wywiadu z panem, to zasięgnęłam w czeluście internetu i okazało się, że cały czas odbywają się seanse spirytystyczne. Są nawet seans, który można kupić na Allegro i odbyć. Także wychodzi na to, przeczytałam po prostu ogrom tragicznych historii, jednak ludzie w to cały czas wierzą i gdzieś to pozostaje.
Ale... No ale jest na przykład ciekawe, że są w stanie uwierzyć w to, a połowa naszego społeczeństwa nie wierzy na przykład w naukowe dowody na skuteczność szczepionek i wyciągają swoje dowody. Na przykład to, że na telewizji, w telewizji Trwam późnym wieczorem w hotelu oglądam bardzo wiarygodnie wyglądający film o tym, że nie ma globalnego ocieplenia i to tylko, i mówimy o tych 3% naukowców, gdzie uwaga, koronnym dowodem byłoby to, że jednak nie ma globalnego ocieplenia, bo w przestrzeni iluś ostatnich lat zdarzył się taki jeden rok, w którym temperatura była dużo wyższa niż średnia, nie? Czyli byłby to błąd statystyczny, no ale przecież nie musimy ludziom o tym mówić, że każdy doświadczony naukowiec by to pewnie odrzucił. No jakby i to się dzieje równocześnie razem z tym Allegro, jakby i wtedy człowiek się zaczyna zastanawiać, kurczę, no to może jest zapotrzebowanie na to, to znaczy, że na tego typu historie i narracje i no, na dłuższą metę jest to jednak niebezpieczne, bo bardzo bym nie chciał, żebyśmy doprowadzili do tego, żeby w Sejmie głosowano, czy wycinamy wyrostek robaczkowy. Przy całym szacunku dla naszych polityków sądzę, że tam tylko garstka się zna. Na przykład ta garstka, która teraz zrezygnowała z Rady Medycznej przy premierze. Jakoś mam w sobie coś takiego, że bardziej ufam ich rekomendacjom niż zdaniu premiera, który jest wybitnym ekonomistą czy bankowcem, ale jednak nie lekarzem.
Kilka dni temu przeczytałam taką informację o konferencji płaskoziemców, która mnie poniekąd trochę rozbawiła, ale też mocno wystraszyła, ponieważ płaskoziemcy uznali, że Australia nie istnieje, a żyją tam aktorzy opłacani przez NASA. Także,
no ale, no... ale widzi pani, jakbyśmy zrobili o tym spektakl, to przecież powiedzielibyście, że banał, nie? No Jezus. Ale wymyślili. No ja bym na to nie wpadł. Aktorzy podstawieni. No ale, ale, no, ale my się tu śmiejemy, natomiast jakby to... No
trochę
nie
to
chodzi...
jest tragiczne jednak, trochę no, taki trochę tragiczny
tak.
Śmiech. Tak
ale
naprawdę.
Dla mnie jest to ciekawe pytanie, bo opowiadamy o rzeczywistości z początków lat XX wieku i mamy dzisiaj XXI wiek, wiek, którym, kurczę, którym nauka już... Nie wiem, Jeff Bezos zupełnie poważnie rozpatruje opcje lotów na Księżyc czy na Marsa i jako turystycznej atrakcji. Jakby mamy tak dużo dowodów na pewne naukowe osiągnięcia. To jest wiek naprawdę naukowych osiągnięć, wiek informacji, w którym nigdy tak szybko się nie rozwijaliśmy też przez te informacje, które mamy, które się mnożą. I nagle wraca w momencie zagrożenia, w momencie pandemii, wraca zwątpienie w naukę. W momencie powojennym,
mamy
po pierwszej wojnie...
Mamy te analogie, o których przed chwilą rozmawialiśmy.
Tak, tak. I to jest przedziwne, bo są to kompletne, bo mamy zupełnie inne perspektywy, nawet wobec tej pandemii, niż wtedy miano wobec rzeczywistości powojennej. I jak wiemy, zresztą koniec końców to się skończyło
kolejną wojną.
Ale mamy dużo lepsze perspektywy, dlatego też tak byłem ostrożny z tą analogią, bo jednak, chociaż tu też może dojść do wojny, to nie wiem, ale to bardziej myślę właśnie, że nasze czasy powinny nam oferować więcej. A przez w tym ogromie informacji się nagle okazuje, że czasami wybiera się informacje, które są niesprawdzone, bo to jak dałem analogię do głosowania nad wycięciem wyrostka robaczkowego, przez to, że każdy może się wypowiedzieć, nie weryfikujemy, jakie ma kompetencje w tym, w jakiej sprawie się wypowiada. Nawet my teraz w rozmowie, załóżmy, powołuje się na pewne informacje, być może nie mając kompetencji w dziedzinie, chociaż akurat rozmawiając o spektaklu, my wykonujemy research z dramaturgiem i to też warto zaznaczyć, bo to nie zawsze też pewnie nasi słuchacze wiedzą o tym. Natomiast no, ja nie poczuwam się jako ekspert, ale też mam zaufanie do nauki i dziwiłem się do pewnego momentu, dlaczego to nie jest stan panujący. I właśnie opowieść o Harrym Houdinim i Conan Doyle'u daje mi te odpowiedzi. Znaczy, tłumaczy mi, dlaczego świat może wyglądać inaczej i spisek może być bardziej atrakcyjny niż rzeczywistość. I wreszcie, że być może żyjemy w takim świecie, w którym ludzie żyją w swoich bańkach, w swoich rzeczywistościach, myśląc kompletnie inaczej, jak my tutaj.
To jest może troszeczkę kwestia, tak się zastanawiałam nad tym, czy to, bo tutaj trochę akurat mi się tak gdzieś pojawia w głowie temat symulacji życia i tego, co się ogólnie dzieje, na przykład z Facebookiem, Meta, tego, jak ma być ten wirtualny świat. Mnie to przeraża troszeczkę, bo jakby zapominamy żyć w tym świecie realnym, poznajemy ludzi tak naprawdę z telewizji, z gazet, tworzymy pomniki i sami stwarzamy sobie iluzje tak naprawdę w tym życiu codziennym. I wydaje mi się, że może to jest właśnie trochę przerośnięte ego. Czasem też łatwiej jest, wydaje mi się, ludziom, którzy nie wierzą w naukę, łatwiej żyć w jakiś sposób.
No oczywiście, że tak. No to oczywiście. No oczywiście, że tak, dlatego, że tak jak właśnie mówiliśmy, a propos wytłumaczenia sobie rzeczywistości bez Boga, no to moglibyśmy tutaj spędzić godziny. No właśnie Mateusz Pakła, skoro że go z nami nie ma, bo to są jego też tematy. Godziny rozmawiając o tym, jak nad alternatywnymi opcjami dla powiedzmy pierwszego wybuchu, po prostu pierwotnego, pierwszych momentów naszego życia i to jakby to po prostu jest nie do końca ogarnialne w prosty sposób. Już pomijam fakt, że jako przekaz dnia bardzo słabo działa, żeby to łatwo opowiedzieć. I też jeszcze o jednej rzeczy nie zapominajmy. Mi się wydaje, że bardzo często, jak mówimy o tych seansach spirytystycznych, o tym rzeczonym Allegro, no kurczę, pojawia się dużo ludzi, którzy naprawdę bazują na tych emocjach, na niskich emocjach i chcą je wykorzystać.
Wykorzystują.
I nie mam tutaj co do tego też wątpliwości, że bardzo często jest to też cyniczne wykorzystywanie takich sytuacji.
Słabości ludzkiej.
Tak jest, nawet w okresie pandemii, która dotyczyła nas wszystkich, to ktoś potrafi znaleźć sposób, żeby...
Jeszcze na tym zarobić.
Żeby na tym zarobić i wykorzystać ludzką słabość. Przy czym też nie chciałbym, żeby wydźwięk... Ja tu użyłem tego słowa znowu właśnie, oszołomstwo. Nie, to... Ja bym chciał, żeby więcej z mojej wypowiedzi zostało zapamiętane próby zrozumienia, bo upieram się, że nie jest kwestią demokratyczną dzisiaj rozmawiania o tym, czy kobiety są czarownicami, czy nie. Prawda? Gdyby ktoś dzisiaj zaproponował taki dyskurs, to ja mówię nie. Nie podejmuję takiej rozmowy, bo dla mnie jest to przekroczenie pewnych norm rzeczywistości, w której się obracam. Tak? Już pomijam o etycznych tutaj jeszcze kwestiach, ale nawet już co do naukowych dowodów. No nie będę rozmawiał o tym, czy Ziemia jest okrągła, czy mamy grawitację, choć może jest to nienaukowe podejście, ale mamy na tyle dużo dowodów, że istnieje grawitacja, żyjemy na kuli, że jeżeli ktoś przedstawi dowody, które to podważą, to wtedy powinniśmy zacząć taką rozmowę.
Dyskusja, tak.
Tak? Ale jeżeli tylko mamy argument, że czegoś nie wiemy, i o tym też jest nasz spektakl w dużym stopniu, to nie wiem, w jaki sposób jeszcze twórcy, powiedzmy, szczepień mieliby dowieść, albo twórcy, naukowcy, którzy mówią o globalnym ociepleniu, co oni by jeszcze musieli powiedzieć więcej niż to, co zostało powiedziane, żeby przekonać tych nieprzekonanych. No i to jest chyba tutaj clue. To znaczy, że tak jak mówi Harry Houdini właśnie, no jest tutaj jakimś ryzykiem w ogóle demokratycznym taka możliwość stawiania tez bez pokrycia i mówienia, bo po prostu tak uważa większość. No są takie sytuacje, w których właśnie ta większość mogłaby stwierdzić, że spirytyzm jest prawdą. Czy on wtedy stanie się prawdą? No na pewno nie w sposób udowadnialny empirycznie. I tutaj, i myślę, że Mateusz, pisząc ten dramat, w dużym stopniu też dotykał takich rejonów, że dramat, w którym ktoś chce się sobie poradzić z utratą, może się też przerodzić w to, że stanie się bardzo ortodoksyjnie wierzącym w pewne zasady.
Też.
W obsesję po prostu. Obsesja to jest w ogóle jakieś słowo też tutaj istotne. Natomiast jeszcze chciałem o jednej rzeczy powiedzieć, jeżeli pani pozwoli, że no jest to też komedia, no bo tu mówimy o dużych sprawach znowu. Natomiast my jednak opowiadamy historię o dwóch małżeństwach, które się spotykają. Troszkę jak może u Jasminy Rezy.
Trochę mi się tak po próbie medialnej skojarzyło z rzezią Polańskiego ten układ.
Bóg mordu Jasminy Rezy, to rzeź tak. Polańskiego na podstawie tej sztuki
tej
powstała.
Sztuki.
Ale właśnie takie sztuki, które... pewna tradycja tych sztuk, gdzie spotykają się dwie pary też. Jordan Tanachin napisał taką sztukę. I to jest właśnie tradycja tego typu rozmów o dwóch parach, które zaczynają rozmowę w jakiejś sprawie, a potem ona zaczyna nagle się okazuje, że sprawa jest zupełnie gdzieś indziej, zaczynają się odkrywać karty i okazuje się, że rozmawiamy o spirytyzmie, tak naprawdę rozmawiamy o sobie, że mówimy o tym, że się kochamy, tak naprawdę mamy ze sobą jakiś poważny problem. I to jest ten rodzaj opowieści, że myślę, że jeżeli widzowie na przykład oglądali rzeź Polańskiego albo właśnie Boga Mordu na deskach tutaj teatru, to też mogą odnaleźć tego typu kierunki dramaturgiczne u nas, tego typu konstrukcji opowieści. I my nie chcielibyśmy pouczać też tym spektaklem, tylko raczej poddać właśnie pod refleksję i zaprosić do jakiegoś takiego plastycznego świata, który może być interesujący, ale troszkę wykrzywiony.
Mateusz Pakuła, odpowiedzialny za dramaturgię. Pan jest reżyserem, dla którego jest właśnie bardzo ważna warstwa tekstowa, język. Tutaj mamy tekst. Mateusz Pakuła, już współpracowaliście nieraz. Sprawdza się chyba super w tej formie. Ja po Pawiu, no wiem, że to naprawdę miało, jeżeli chodzi później o odzwierciedlenie przekazu aktora poprzez formę języka. To jak tutaj właśnie, jak ten język został poprowadzony? Też jest to spektakl formalny, trochę w takim kierunku gdzieś czasem pan w swoich spektaklach podąża. Komedia opowiadająca o tym wszystkim, co nas dotyka, o czym marzymy, czyli o miłości, o przyjaźni, o zdradach, o tak naprawdę...
O zawodzie.
O zawodzie, tak. I jeszcze pojawia się Marcin Handa w tym, który stworzył fenomenalną scenografię, przenosząc nas w klimat lat 20. XX wieku. Czy można o was powiedzieć Trzej Muszkieterowie?
Nie machamy szabelkami, to nie wiem, ale tak, no dużo zrobiliśmy razem produkcji. Powiem tak o języku. Myślę, że coś, co intuicyjnie, co wynika z, w co intuicyjnie idziemy, co wynika chyba z naszego też światopoglądu na temat sztuki i rzeczywistości, no to myślę, że myślę, że my jesteśmy w pewnych okolicach kampu, no niektórych rozwiązań kampowych, bo to też szeroki bardzo temat, ale wydaje mi się, że dotyczy to też języka, że akurat w wypadku Doroty Masłowskiej język zawiera jeszcze coś. To znaczy, tam czasami nawet nie chodzi tak bardzo o historię, jak chodzi o to, jak ona jest opowiedziana. W wypadku akurat Conan Doyle'a, gdzie ten język jest bardzo mateuszowy, bardzo taki już dojrzały jako forma pisarskiego i wypowiedzi. A wiem, bo czytałem wiele też tekstów Mateusza, więc widzę też, jak on się zmienia. O tyle też tutaj chcielibyśmy opowiedzieć historię. To znaczy, ten język służy do powiedzenia historii, nie jest to zawsze w naszych spektaklach obecne. Natomiast tutaj ewidentnie bardzo chcielibyśmy pewne perypetie przekazać widzowi, który zakładam, że nie zna Jean Doyle i Bess. Houdini i mógłby też zrozumieć, czy zbliżyć się Wizwicka oczywiście do perspektywy tych postaci. Natomiast nie będzie to też opowieść taka psychologiczna, której empatyzujemy z postaciami. Bardziej jest to jednak zabawa formą, teatrem i grą. I to jest coś, co nas na pewno łączy w trójkę. To w tym sensie jesteśmy trzema muszkieterami, że my lubimy się bawić teatrem. My chcemy też, żeby teatr, dopóki on mnie bawi, dopóty czuję, że działa mi wyobraźnia. Tylko w momencie, w którym zaczynam wchodzić na poziom perorowania i mówienia mądrości, czuję, że teatr się wykoleja i że wykoleja się też bardzo często tekst i moje połączenie z widzem. Nie uważam, że jesteśmy mądrzejsi od widza, czy że pisarze, którymi się posługujemy, od których kradniemy, że tak powiem, język, są mądrzejsi, ale czuję, że mogą przez przypadek, że mają dar, żeby przez przypadek językiem opowiadać jeszcze inne tematy. I Mateusz w tym sensie ma to, ale w troszkę inny sposób niż Dorota Masłowska. Ale jeżeli mam już takie porównania robić, bo myślę, że my bardzo też jesteśmy w tych klimatach właśnie pisarstwa masłowskiej, coś, co nas łączy, to pewien rodzaj ironii, pewien rodzaj takiego patrzenia pod kątem na rzeczywistość i rozumienia też faktury języka jako jednego z budulca rzeczywistości. I tutaj też tak jest. To znaczy forma, którą się posługujemy, bierze się także z języka, z pewnych stylizacji językowych, z wymieszania czegoś, co byłoby tutaj epokowe, z czymś, co jest współczesne. I pod tym względem jest tu wykonana praca językowa, natomiast no jest to spektakl dużo bardziej, myślę, narracyjny niż nasze poprzednie wypowiedzi, pod tym względem bardziej konserwatywny też, ale może też atrakcyjny dla widowni, która po prostu chciałaby przyjść na tę historię i tę historię też dostanie. Przy okazji oczywiście smaczków i sosów naszej rzeczywistości kampowej, troszkę zwariowanej i takiej, bym powiedział, dynamicznej.
Jeszcze takie mam pytanie odnośnie sztuk wizualnych, nowych technologii, które wkradają się do teatru. Czy po pierwsze będzie, z tego co słyszałam, będzie, nie wiem, wyświetlany film jakiś podczas spektaklu? Czy mógłby pan coś zdradzić na ten temat? I też jaki ma pan stosunek w ogóle do sztuk wizualnych w teatrze? Czy nie uważa pan, że zbyt nagminne wykorzystywanie ich sprawia, że teatr może trochę tracić na wyrazistości?
Czyli dwie rzeczy. Pierwsze, u nas nie będzie filmu wyświetlanego, okay, natomiast mamy całą...
Jakieś plotki były.
Natomiast mamy cały akt, w którym stylizujemy się, że tak powiem, którym realizujemy pewną formę filmową teatralnie. Tak mogę powiedzieć, żeby zachęcić widownię.
Właśnie o to mi
też
chodziło, to chciałam zweryfikować, tak. Żeby zachęcić tego widza.
Tak, dlatego, że teatr to jest nasze narzędzie i tutaj czuję, że poprzez taką formę teatralną teatr zawsze nadaje kontekst i zawsze jest pewna forma nawiasu, która nam pokazuje szwy i dlaczego też szwy były takie, nie inne. No tak jak tutaj mówimy o filmie z lat 20, gdybyśmy zrobili taki film i wyglądałby pewnie trochę jak pastisz albo jakaś wypowiedź na YouTubie, a w momencie, kiedy zaczynamy bawić się teatrem, to może pokazujemy inne walory tego dzieła, tej taśmy. Na przykład to, że ona ma już walor historyczny i że jednak opisuje świat, który minął. I to na tym nam bardziej zależało, na pokazaniu świata, który minął. Natomiast odpowiedź na drugą część tego pytania moja jest taka, że troszkę jest tak. To znaczy, wydaje mi się, że, bo to jest oczywiście bardzo indywidualne pytanie, mogę odpowiedzieć o sobie, że ja chyba do tej pory nie wykorzystałem filmu, chyba nigdy jeszcze, jako medium, ale nie dlatego, że mam coś przeciwko, tylko dlatego, że myślę, że niestety jest to dzisiaj, trzeba mieć bardzo dobry pomysł, jak to zrobić. To znaczy, jeżeli bardzo łatwo jest dzisiaj skorzystać z nowych technologii w sposób wtórny, tak jak ze wszystkimi nowościami, które wchodzą.
Przestaje to być odkrywcze.
Tak, a jeszcze nie jest to reflektorem. Znaczy, jeszcze nie jest to przezroczyste, nie jest już innowacyjne, jest gdzieś pomiędzy. I są twórcy, którzy w ogóle tak tworzą w ogóle rzeczywistość wizualną i sztuki wizualne oczywiście są obecne i oczywiście my czerpiemy wszyscy z nich, to znaczy one są elementem teatru dzisiaj, scenografię, myślenie o przestrzeni, to też są elementy sztuk wizualnych, tego, że rzeźby wchodzą w przestrzeń, dlatego, że zupełnie inaczej myślimy czasami obiektowo o scenografiach, że też scenografia, która tworzy koherentny świat, nie jest już dzisiaj oczywistością. Możemy mieć scenografię złożoną z obiektów. Są na sceny roboty, VR-y, różnego innego rodzaju rozwiązania. Natomiast wbrew pozorom, jeżeli na przykład mamy wykorzystanie ekranu, mieliśmy powiedzmy, pamiętam, mapping, to też jest, to korzystaliśmy.
Tak, w Krakowie, w Słowaku.
Tak, ale w ogóle mapping to też jest technologia, jakby można powiedzieć, wykorzystywana w muzeach, ale też dająca nowe możliwości. To są takie rzeczy, które zawsze warto penetrować, ale się zastanowić, czy my wiemy, jak je wykorzystać. No bo z perspektywy reżysera mogę powiedzieć, że każdy element, z którego korzystam, no, powinien mi służyć albo do opowiedzenia czegoś, albo do poddania czegoś wrażeniu widza, czyli powodowania pewnej emocji. I akurat, jeżeli mówimy o filmach w teatrze, wydaje mi się, że jest ich tych na tyle dużo i widz jest na tyle obejrzany, że tak powiem, z filmów, że jeżeli on przed 5 minutami miał Netflixa na Full HD telewizorze...
Chciałbym czegoś chyba innego w tym teatrze.
No albo po prostu zróbmy coś lepszego. Tylko na to nie mamy budżetu. Jeżeli bym przebił obraz kinowy, no to sam projektor, który powinien zapewnić doświadczenie porównywalne do tego telewizora, oczywiście mówiąc o rozdzielczości, no to mógłby kosztować po połowę budżetu naszego spektaklu. Oczywiście wszystko dla ludzi, tylko pytanie, czy po pierwsze jest gra warta świeczki, czyli wiem, jak to wykorzystać. I nie wykluczam tu w naszej rozmowie, że tego typu rozwiązania i pomysły są. Są twórcy, którzy na tym w ogóle opierają swoje działania. Natomiast dla mnie cały czas to rozmawiamy o pewnych środkach do realizacji albo opowieści, która nie musi być linearna, podkreślam. To nie chodzi o to, że musimy opowiedzieć historię. Mm. To może być związane na przykład z emocjami, to może być związane z tym, co dzisiaj jest bardzo dla mnie interesujące w sztukach wizualnych, czyli taka nienazywalność, ale jednak, czyli brak morału często, ale jednak wchodzenie w sferę pewnego dyskomfortu dużego. Już nie chcę mówić o innych projektach, w których rozważaliśmy, czy w których wykorzystywaliśmy taką sztukę, no bo to nie jest chyba teraz na to za bardzo czas w naszej rozmowie, tak. ale w tym sensie jest to zawsze bardzo interesujące, ale wymaga od nas pomysłu. Nigdy nie robię tak, że zaczynam od środka, a potem myślę, co o nim mogę powiedzieć. Raczej wolę odwrotnie. Najpierw co mam do powiedzenia i potem, czy wymaga to innych środków, a też myślę, że naszym doświadczeniem pokoleniowym z kolei reżyserów pracujących i w teatrze, bo w filmie to jest analogicznie, tylko jeżeli chodzi o inne kwestie. Film jest dużo bardziej skostniały narracyjnie niż teatr, a teatr uczy się nadgania powieść, która jest w tym momencie chyba najbardziej progresywna narracyjnie ze wszystkich narracyjnych dzieł, jeżeli byśmy patrzyli na to, co się wydarza z nowych rzeczy. No ale dla mnie właśnie teatr jest w stanie zasymilować i sztuki wizualne i film, ale powinien to robić wtedy, kiedy jest to potrzebne, bez utraty kontaktu z widzem. W momencie, kiedy my utracimy kontakt z widzem, to my przegramy tę konkurencję, bo...
Może takie rozgraniczenie, coś po coś, a nie coś dla efektu.
Oczywiście, to raz, a dwa, pewna świadomość jest nam potrzebna, bo... Przecież my jako reżyserzy pracujemy i robimy i w filmie, i w telewizji, i w teatrze, i dobieramy inne środki, korzystając z różnych mediów. I nie możemy zapominać o tym, że jesteśmy też widzami, że widzowie, którzy przychodzą, mają pewne oczekiwania. Ja na przykład jestem zapalonym graczem i wiem też, jak narracja biegnie w grach komputerowych. Jestem na ten moment, absolutnie uważam, że w ciągu najbliższych 10 lat to gry mogą być konkurencyjne dla powieści w sposobie opowiadania, w sensie w pomysłach, tak jak można opowiadać historię, jak można opowiadać o emocjach, jak można... impulsywnie dotykać widza, który dzisiaj potrzebuje bardzo dużej ilości impulsów. Świetny jest wywiad właśnie z Bagińskim, który zwraca uwagę na to, jak widzowie odbierają Netflixowi Wiedźmina, że nie potrzebują już za bardzo plotu fabularnego, a bardziej zależy im na pewnym bodźcowaniu i doświadczaniu wizualnego pewnych rzeczy. I to w teatrze też jest do zrobienia, tylko teatr tak działa, że my się staramy posiłkować rzeczywistością, bo teatr to jest bardzo stare medium i widz nam się zmienia, bo jak mówimy tutaj o zmianach pokoleniowych też, o tym, że widzowie z telefonami komórkowymi wchodzą. My musimy się na to otwierać, my to musimy to rozumieć. Nasz spektakl się zaczyna od tego, że Harry Houdini prosi o to, żeby zrobić mu świetne zdjęcie i opublikować na Instagramie, bo my wiemy, że ludzie tego chcą i to robią.
Przełamujecie czwartą ścianę.
Tak, oczywiście, ale to jest już to jest już oczywiste. My musimy to robić, bo inaczej będziemy, nie będziemy komunikatywni, ale też z drugiej strony to nie znaczy, że za wszelką cenę ja muszę sięgnąć po nowoczesne technologie, jeżeli nie mam ani pomysłu, ani takiej wewnętrznej potrzeby, żeby akurat w tym momencie z nich skorzystać. Ale też śledzimy je i czasami one dają pewne rozwiązania. Pamiętam pierwsze pojawienie się kamer, pamiętam screen testy, których korzystał Krystian Lupa, pamiętam spektakle Franka Kasdorfa, w których aktorzy byli w zamkniętych pomieszczeniach i myśmy widzieli na żywo relacje z filmów, które były kręcone i to były takie bardzo odważne eksperymenty, na początku nic nieznaczące, a potem budujące całe narracje i przyłapujące nas na pewnych nawykach odbiorczych, narracyjnych, których inaczej pewnie byśmy nie uzyskali. Ale to są odpowiednie momenty, odpowiednie narracje i twórcy, i pomysły twórców, które biorą się z jakiejś potrzeby. Więc tutaj moja odpowiedź jest taka dwoista, to znaczy z filmów raczej nie korzystam, mało mnie w ogóle inspirują filmy, muszę przyznać, ale jeżeli chodzi o sztuki wizualne, to jak najbardziej, o technologię, o mapping, który jest w ogóle dla mnie technologią w ogóle kosmiczną. Dzisiaj w teatrze do wykorzystania na miliony sposobów i już osiągalną finansowo też, bo to też warto zaznaczyć, albo na przykład sposób prowadzenia narracji w interaktywnych grach. Realizowaliśmy Księcia, który był grą społeczną na przykład i nie da się lepiej powiedzieć moim zdaniem lepiej o demokracji, jak pokazać ludziom, że sami wybiorą sobie prezydenta, a potem ten prezydent kompletnie zacznie robić coś innego niż to, co obiecywał, bo inaczej nie będzie mógł być prezydentem i że paradoksalnie ludzie tego dokładnie oczekują, bycia oszukanymi. No i to i nie wiem, jak inaczej bym powiedział tą historię, gdyby nie przez ten mechanizm. I oczywiście w tym sensie korzystam ze sztuk wizualnych, bo traktowałbym je bardzo szeroko.
A zobaczymy sztuczki jakieś magiczne?
Jedną zobaczymy, ale nie chciałbym zdradzać, ale tak, jedną zobaczymy.
Jedną zobaczymy.
Albo nawet dwie. Więcej nie powiem.
Dobrze, nie zdradzajmy, zapraszamy widzów serdecznie do Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem był reżyser Paweł Świątek. I jeszcze tylko takie pytanie, czy chętnie wróci pan do Radomia zrobić jeszcze jakiś spektakl tutaj?
Jesteśmy w rozmowach, jeżeli rzeczywistość nam pozwoli, to jak najbardziej. Bardzo mam dobre wspomnienia ze spotkania z tym zespołem i trzymam kciuki nie tylko oczywiście za naszą premierę, ale za wszystkie kolejne. I jeżeli będzie taka możliwość, to myślę, że wrócimy.
Dziękuję
bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję.